Gość dnia w Radiu Rodzina.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, witam serdecznie w kolejnej odsłonie audycji Gość Dnia Radia Rodzina. Przed nami kolejna rozmowa. Myślę, że z osobą doskonale Państwu znaną, ale nim przedstawię mojego i Państwa gościa, tylko nakreślę okoliczności tego spotkania. Wczoraj przeżywaliśmy Światowy Dzień Chorego, więc dziś niejako kontynuacja. Gościmy w naszym studiu, może nie do końca w sposób osobisty, ale poprzez połączenie telefoniczne, księdza Stanisława Szlasę. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, witam panią redaktor, witam wszystkich państwa.
I tak jak wspomniałam, ten głos na pewno jest już Państwu doskonale znany. Tak samo jak owocna współpraca księdza Stanisława z Katarzyną Matusz. Powstało już wiele książkowych propozycji ich autorstwa i teraz kolejny owoc tej współpracy. Książka pod tytułem Jak chorować? Pytania, których się boimy. I najłatwiej byłoby teraz zadać właśnie to tytułowe pytanie, ale rozpocznę tę rozmowę od nieco innej strony. Dlaczego boimy się rozmawiać o chorobach, które dotykają nas lub naszych bliskich? Dlaczego jest to temat tabu?
Mam takie wrażenie, że podobnie jak unikamy tematu śmierci, rozmawiania o śmierci, przygotowywania się do śmierci, jest to taki podświadomy zamysł, podświadomy jakiś cel uniknięcia tego. Unikamy tematu śmierci, unikamy tematu choroby. Być może dlatego, że jest w nas ogromny taki lęk, że przez rozmawianie wywołamy chorobę, wywołamy, że coś się będzie działo, że przywołamy jakieś trudne sytuacje. W związku z tym tak radzimy sobie z lękiem, że go chowamy, unikamy, nie rozmawiajmy to tak, jakby go nie było. Nie dopuszczamy do głosu, nie dopuszczamy nawet myśli. Wydaje to się wtedy takie bezpieczniejsze, wydaje się to wtedy takie do opanowania. To jest taka metoda strusia. Struś, jak jest przestraszony, to chowa głowę i nie chce czegoś widzieć, nie chce tego zauważać. Ale rzeczywistość jest inna. Mimo że jest lęk, jest obawa, to są również choroby, jest również doświadczenie śmierci. Są te trudne doświadczenia w naszym życiu, które zapraszają nas do tego, żeby się z nimi zająć, zaopiekować, zmierzyć i odczytać samych siebie. Może odczytać na nowo.
To też może wynika niejako z takiego lęku przed przysłowiową samospełniającą się przepowiednią. Może tak, też z tego to wynikać. Też w naszym społeczeństwie utarło się takie przekonanie, że zdrowie jest najważniejsze. To wielokrotnie pada przy różnego rodzaju życzeniach, czy to przy okazji urodzin, świąt i tak często się dopowiada, że kiedy jego brakuje, właśnie tego zdrowia, wszystko zaczyna się sypać. Czy jest to zasadne?
Rzeczywiście, że kiedy zaczniemy robić refleksję nad naszym życiem, nad naszym funkcjonowaniem, to również zadamy sobie pytanie, zwrócimy uwagę na ten wymiar, co jest dla mnie najważniejsze. Że kiedy składam komuś życzenia, to czy życzę komuś zdrowia, czy też życzę sobie, żeby ten ktoś nie chorował, bo może ja będę bezradny, nie będę wiedział, co zrobić, nie będę umiał pomóc, nie będę wiedział, jak się zachować. I tak naprawdę, no to być może, że w tych życzeniach komuś, to my składamy życzenia samemu sobie, że sobie życzymy. I wydaje się, że to zdrowie jest najważniejsze, bo to jest takie pytanie, co jest dla mnie najważniejsze, co jest najważniejsze w życiu moim, dla mnie. I rzeczywiście ta rzeczywistość, doświadczenie choroby niejako zdziera maski, zdziera łuski złudzeń. Ja muszę zdać sobie sprawę, muszę nazwać, powiedzieć, co jest w moim życiu najważniejsze, o co mi chodzi. Być może ktoś o to nigdy siebie nie zapytał, nigdy nie zmierzył się z tym pytaniem, tylko po prostu tak płynie w rzeczywistości swojej. A tak naprawdę to chodzi o to, żebym ja wiedział, co jest dla mnie najważniejsze, czy zdrowie rzeczywiście jest dla mnie najważniejsze. Jestem psychoterapeutą i pracuję w gabinecie terapeutycznym i do różnych pozycji sięgam, jakoś tak staram się sam rozwijać. Przeczytałem niedawno w książce Zaufaj ciału takie zdanie autora: nie życzę nikomu tragedii, ale od czasu wypadku wciąż mówię mojej żonie, że ją kocham. Codziennie całuję swoje dzieci. Życie jest bogatsze i pełniejsze niż wszystko, czego doświadczyłem. Ma więcej głębi i znaczenia niż kiedykolwiek więcej. I to wszystko się dzieje po sytuacji wypadku. Jednak doświadczenie jakiejś choroby, doświadczenie jakiejś bezradności, jakieś graniczne może granice życia jest w stanie pomóc nam przewartościować nasze życie. Przewartościować i zadać sobie pytanie, co jest najważniejsze? Czy zdrowie jest najważniejsze? Czy może moja relacja z żoną jest najważniejsza, z mężem, moja relacja z dziećmi, że może te relacje są najważniejsze? Co jest najważniejsze? A może najważniejsza jest moja relacja z Bogiem? Doświadczenie choroby podprowadza pod to, żeby ułożyć sobie hierarchię w swoim życiu, jeżeli ktoś tego jeszcze nie robił, a może podprowadza pod tę hierarchię wartości w moim życiu, że trzeba ją przemodelować, trzeba poprzestawiać niektóre elementy, bo coś nie jest tak. I myślę, że w tym znaczeniu doświadczenie choroby może być doświadczeniem bardzo twórczym, może być doświadczeniem bardzo pomagającym żyć głębiej, więcej, żyć bardziej świadomie, odkrywać więcej kolorów, barw, pozwolić sobie na szczęście, pozwolić sobie na bycie ze sobą i czerpanie z siebie nawzajem.
Choroba często jest takim etapem przejściowym, nie zawsze kończy się ona śmiercią, to też trzeba podkreślić. Odwołam się do tego, o czym ksiądz przed momentem wspomniał, właśnie o tym, że takie trudne sytuacje, wypadek, czy takie sytuacje graniczne właśnie sprawiają, że zaczynamy myśleć o przemijalności, o tym, że życie jest, ale za chwilę może go nie być. W społeczeństwie utarło się przekonanie o tym, że zdrowie jest najważniejsze, to już wiemy, ale na przestrzeni wieków stosunek do przemijalności, o której teraz właśnie może troszkę więcej porozmawiamy, zmienił się niczym w kalejdoskopie, od Carpe diem po Memento Mori. Można właściwie dojść do takiego wniosku, że zarówno chwytaj dzień, jak i pamiętaj o śmierci, traktują o tym samym, ale zupełnie innym
Od innej strony.
ładunkiem, tak, zupełnie innym ładunkiem emocjonalnym. Czy to nastawienie w obliczu choroby również odgrywa ważną rolę?
W języku terapeutycznym my to nazywamy narracją. Jaką mam narrację na dany temat, na dane wydarzenie, na dane doświadczenie? Jak ja o tym wydarzeniu myślę? Jak ja myślę o chorobie? Jak ja mam temat choroby umiejscowiony w sobie? Jakie to ma dla mnie znaczenie? Dlaczego to jest takie ważne? Ponieważ narracja podprowadza nas i pomaga nam przeżywać. To dzięki narracji tak, a nie inaczej przeżywamy chorobę. Rozmawiałem kiedyś z lekarzem, takim chirurgiem, który powiedział, że taką przedziwną rzecz, podzielił się tak osobiście, że kiedy przeprowadzam operację pacjenta, z którym nie miałem wcześniej możliwości rozmawiać, nie miałem kontaktu osobistego, kiedy spotykam go na sali operacyjnej, mówiąc językiem takim już prostym, kroję jego ciało, tę biologię, fizykę, to on mówi: ja wiem, czy on mi ufa. Ja wiem, czy on przyszedł po zdrowie. Ja wiem, jaki on ma stosunek do chorowania i zdrowienia. Ponieważ jeżeli ja przeprowadzam operację i to ciało jest takie giętkie, tkanki takie, one się poddają, one są takie elastyczne, mówi, to ciało jest takie elastyczne, plastyczne, to mówi: ja wiem, że on mi ufa, że przyszedł po zdrowie. Ja wiem, że on myśli o tym, że choroba jest czymś przejściowym i że tak może być. Natomiast jeżeli ktoś mi nie ufa, to mówi: to ciało jest sprężyste, takie napięte, ja z tymi tkankami muszę walczyć. To nie jest takie, że to mi się poddaje, to ciało. I mówi: ja wiem, jaki on ma stosunek do mnie i do choroby, do zdrowienia. W języku terapeutycznym mówimy o narracji, czyli jaką ja mam narrację. Ciało powie. Nawet jeżeli ja intelektualnie będę miał jakieś przekłamania, będę mówił zupełnie co innego, to ciało i tak powie prawdę. Ciało powie, jak naprawdę ja, jaki ja mam stosunek do choroby, do chorowania, do doświadczenia bezradności, do doświadczenia powierzenia się drugiemu człowiekowi, do takiej zależności od drugiego człowieka, od sytuacji, puszczenia tego, co ja jestem w stanie skontrolować, tego, co ja jestem w stanie sam zrobić i uwierzyć, przyjąć, że to, co się dzieje, jest w porządku. Myślę, że ta narracja ma ogromne znaczenie w naszym życiu. To, jak ja myślę, jak ja patrzę, jak ja mam to umiejscowione w sobie, uwewnętrznione, bezpośrednio przekłada się na moje przeżywanie. Tak przeżywam.
Też tak sobie myślę, że już ta dalsza faza choroby, czy już konkretniej nawet leczenia, czy zaleczania takich ognisk chorobowych, na pewno jest trudnym procesem, ale nim on w ogóle zaistnieje, no to jest jeszcze ta diagnoza, ten jeden chyba z trudniejszych momentów w przebiegu choroby jednego dnia. Wszystko wydaje nam się, że jest w porządku i nagle spada na nas diagnoza po prostu niczym grom z jasnego nieba. Najczęściej zadajemy sobie wtedy takie pytania, dlaczego ja, czym sobie na to zasłużyłem, czy zasłużyłam. Tych pytań jest wiele. Czy można jakkolwiek znaleźć na nie odpowiedź? Czy w ogóle podjęcie takiej próby da nam jakiekolwiek ukojenie, jakąś odpowiedź, chociaż naprowadzi nas, dlaczego tak jest?
Poszukujemy odpowiedzi na pytania, które jakoś pojawiają się w naszym życiu, które nas dotykają. Ale moje doświadczenie w gabinecie terapeutycznym pokazuje, że dla wielu osób diagnoza lekarska przynosi ulgę, przynosi pomoc, ponieważ wiadomo, co to jest, wiadomo, co się dzieje. I wtedy możemy szukać, podejmować jakieś kroki, szukać ścieżek zmian, pomocy, rozwoju. Diagnoza nie zawsze przychodzi jak grom z jasnego nieba. Nie zawsze jest to diagnoza, która zdołuje, która zniszczy. Czasami jest to diagnoza, która da pewne światło, podpowie, jak, co się dzieje, jakie kroki podjąć, czym się teraz zająć. Ale rzeczywiście jesteśmy takim społeczeństwem, żyjemy w takim teraz okresie życia, gdzie wydaje się najważniejsze to jest wiedzieć. Wiedza, wiedzieć to mieć władzę, to mieć kontrol. Wiedza to panować. I rzeczywiście staramy się, dążymy jako społeczeństwo do tego, żeby wszystko wiedzieć. Wiedzieć, jaka jest choroba, skąd ta choroba, dlaczego ta choroba, w którym kierunku ta choroba pójdzie, co ja mam zrobić, jak zrobić, żeby próbować za wszelką cenę nie stracić tego poczucia kontroli, poczucia, że ja wszystko wiem i wszystko potrafię ponazywać. A tymczasem nie zawsze tak jest. I trudno czasami niektórym zgodzić się na to, że nie wszystko wiesz, ale i tak jest w porządku. Jest diagnoza, coś się dzieje w twoim życiu i to jest w porządku. To myślę, że to jest takie ważne, żeby umieć przyjąć różnego rodzaju diagnozę, mieć taką przestrzeń, taki margines w swoim życiu, ja to nazywam, żeby dać się zaskoczyć, żeby być zaskoczonym. Nie wszystko muszę skontrolować i to jest w porządku. I nic złego się nie dzieje. Po prostu przychodzi diagnoza, przychodzi informacja, którą ktoś ci podaje. Pytanie tylko jeszcze, w jaki sposób ci ją poda. Ale podaje ci pewną informację. Zobacz, coś się dzieje z twoim ciałem. Coś dzieje się w twoim życiu. Trzeba to usłyszeć. Trzeba się tym zająć. Trzeba to zaopiekować. I wtedy możemy podjąć jakieś kroki, działanie zmierzające w tym kierunku, aby rzeczywiście to zaopiekować. Diagnoza czasami przynosi ulgę, bo opisuje rzeczywistość. Czasami bywa tak, że ludzie wiedzą, że coś się dzieje w ich życiu, ale nie wiedzą co. Niektórzy mówią, martwię się moim ciałem, ale nie wiem, co się w nim dzieje. Nie wiem, co się dzieje i potrzebuję diagnozy, szuka diagnozy. Nieraz tego nie mamy. Nie zawsze na każde pytanie znajdujemy odpowiedź. Ja mam taką, utworzyłem sobie tak obrazowo mówiąc, taką wirtualną półkę w swojej głowie, na którą to półkę odkładam pytania, na które nie mam odpowiedzi. Nie znajduję do tej pory odpowiedzi. Myślę sobie, może kiedyś, jak stanę przed Bogiem twarzą w twarz, a jeszcze wtedy będzie to miało dla mnie znaczenie, to ja mu zadam to pytanie. Ale nie chcę, żeby pytania, na które nie znajduję teraz odpowiedzi, żeby one zabrały mi radość życia, żeby zabrały mi perspektywę, żeby zabrały mi możliwość bycia szczęśliwym.
Tak, zupełnie naturalnym jest to, że ta diagnoza jest odbierana na dwa różne sposoby. Albo jako wyrok, albo właśnie na odkrycie pewnej tajemnicy, bo jako ludzie mamy tendencję do takiego lęku przed tym, co nieznane. Więc faktycznie, jeżeli coś nazwiemy, w cudzysłowie mówiąc, oswoimy to, to jest trochę łatwiej i łatwiej też jest, tak sobie myślę, że znaleźć rozwiązanie danej sytuacji. Ale w trudnych momentach mamy taką tendencję do uciekania od tego, z czym sobie nie radzimy. Budujemy wokół siebie taki mur, bez względu na to, czy choroba dotyczy bezpośrednio nas, czy też bliskiej nam osoby. Często właśnie taka skorupa oddala nas od tych, którzy potrzebują naszej obecności w tym momencie, tu i teraz. Rokowania w tej sytuacji nie mają najmniejszego znaczenia. Nikt z nas nie jest bezludną wyspą, jak to często się mawia. Jak pokonać ten lęk? Czy jest to w ogóle konieczne?
Tematem lęku zajęliśmy się z Katarzyną Matusz w czasie pandemii. Zobaczyłem, że pandemia bardzo odsłoniła ten obszar w naszym życiu, o którym często zapominamy, nie cenimy lęku, staramy się go unikać i za wszelką cenę traktujemy go jak intruza w naszej codzienności. Tymczasem lęk jest towarzyszem naszego życia, jest naszym przyjacielem. Lęk tylko mówi, że coś się dzieje, że trzeba być ostrożnym w jakimś obszarze, że trzeba na coś uważać, że trzeba coś zaopiekować. I to jest naturalny lęk, w który zostaliśmy wyposażeni, przychodząc na świat. Nie mówię tutaj o lęku jako o jednostce chorobowej, tylko o lęku jako doświadczeniu życiowym. Tak właśnie jest. Bywa, że ten lęk urasta do rangi choroby, jednostki chorobowej, wtedy trzeba go zaopiekować czasami farmakologicznie, czasami trzeba podjąć terapię, trzeba podjąć pracę nad nim, żeby nim zarządzić. Ale lęk ma coś takiego, że będzie starał się zapanować nad naszym życiem, będzie starał się przejąć władzę nad naszym życiem. Jeżeli oddamy władzę lękowi, no to on zrobi z naszego życia ruinę. Ponieważ będziemy rozsypani psychicznie, fizycznie, będziemy rozsypani duchowo, będziemy rozsypani w takiej płaszczyźnie ludzkiej. I rzeczywiście może być tak, że lęk tak nas skupi na sobie, że my przestaniemy widzieć innych ludzi. Może przestaniemy, a może okaże się, że ten lęk tylko pokazał, że my innych ludzi nie zauważamy. Że tak naprawdę to już od dawna jest w naszym życiu, że my nie doceniamy naszych partnerów życiowych, męża, żony, dzieci, przyjaciół, że nie doceniamy tych, których mamy, bo jesteśmy skupieni na sobie samym, a choroba to tylko objawiła, bo okazało się, że no teraz też jestem skupiony sam na sobie, też nie doceniam, tylko teraz wydaje się, że jest powód tego, że mam prawo. Ale może ja już od dawna tak funkcjonuję, że nie zauważam innych ludzi. A może jest tak, że choroba pokaże, zobacz, skupiasz się na sobie, myślisz tylko o sobie, nie myślisz o innych osobach, a przecież twoi przyjaciele, twoja żona, twój mąż, twoje dzieci również martwią się i przeżywają twoją chorobę. To nie jest tak, że nie jesteś ważny, to nie jest tak, że to, co się dzieje w twoim życiu, jest nieistotne. Ale dlaczego nie zauważasz innych ludzi? Co się takiego dzieje? I to może być bardzo dobry taki bodziec do tego, że my obudzimy się i zobaczymy, a jak ja w ogóle funkcjonuję? Jak w moim życiu jest umiejscowiony drugi człowiek? Czy ja go cenię? Czy jak ja przeżywam relacje z innymi ludźmi? I bardziej patrzę, że nie trzeba pozbywać się lęku, ale po prostu odczytać lęk. Czego ja się boję? A może boję się, że w chorobie będę sam i nikogo obok mnie nie będzie. I tak naprawdę to ja nie cenię moich relacji. Nie wierzę w to, że zbudowałem relacje, z których mogę skorzystać. A może jest tak, że tak naprawdę uświadamiam sobie, że ja nie mam tych relacji, że ja nie zbudowałem tych relacji i ten lęk objawia moją rzeczywistość. Dlatego ważne jest, żeby nauczyć się słuchać lęku, zamiast go wyzbywać się.
Tak, to jest bardzo ważna wskazówka i też tak słuchając tej księdza wypowiedzi, przypomniałam sobie rozmowę z Filipem Mazurkiem. On też gościł na antenie naszego radia. Młody człowiek, w tym momencie niespełna 30-letni, ale w momencie diagnozy, że choruje na nowotwór krwi, jednak miał lat 24 i wspomniał o tym, że w tym momencie, już po pokonaniu tej choroby, on ma takie poczucie, że dostał nowe życie i że dopiero właśnie w trakcie tej choroby on sobie zdał sprawę z tego, jak traktował bliskie sobie osoby, jak wyglądało to jego życie i że mimo tego, że pozornie wydawało mu się, że to było wartościowe życie, to wartościowe życie zaczął budować dopiero po tej chorobie, kiedy zobaczył, jak tak naprawdę ta rzeczywistość jego prywatna wygląda. Więc faktycznie ta choroba może być takim momentem na przepracowanie w sobie też wielu aspektów. Tylko to jest zastanawiające, dlaczego często czekamy właśnie na taki moment.
Bo nawet więcej. Myślę, że możemy zadać sobie pytanie, czy to jest konieczne, żeby nastąpiły takie wydarzenia, no choroba na przykład, abyśmy się obudzili, abyśmy inaczej spojrzeli, abyśmy budowali inną jakość naszego życia. Czy naprawdę muszą się wydarzyć takie wydarzenia, jakaś choroba nowotworowa, czy jakiś wypadek, czy śmierć kogoś bliskiego, żebym ja przejrzał na oczy. I no, ja śmiem tutaj głosić taką teorię, że to nie musi się stać. Możemy już teraz dbać, zastanawiać się, jaką narrację robię nad swoim życiem, jak ja patrzę na moje życie, na moje wartości, co jest ważne w moim życiu. Ja już teraz, nie mając choroby, mogę o tym myśleć.
Tak, też gdzieś w międzyczasie już to padło, ale ja jeszcze raz chciałabym, żeby to wybrzmiało, bo dlaczego jest tak, że zaczynamy coś doceniać dopiero wtedy, gdy pojawi się ryzyko, że możemy to stracić?
No bo opadają łuski złudzeń. Łuski złudzeń. Wydaje nam się, że wszystko będzie wieczne. Wydaje nam się, że wszystko kontrolujemy, nad wszystkim panujemy. I kiedy padają łuski złudzeń i przychodzi prawda naszego życia, rzeczywistość taka, jaka jest, to okazuje się, że jednak nie panujemy i że dobro jest kruche. Że to, co jest piękne, to, co jest cenne, nie jest wieczne. Że to przemija i trzeba nam to doceniać w każdym momencie życia.
I tę myśl warto sobie zapamiętać, chociaż tutaj z tej naszej rozmowy wiele takich przesłanek płynie i też jeszcze mając na uwadze książkę waszego autorstwa, mam tu na myśli oczywiście, drodzy państwo, książkę autorstwa księdza Stanisława Szlasy, mojego i państwa gościa, i Katarzyny Matusz, Jak chorować? Pytania, których się boimy. Jest tam bardzo obszerny materiał, którego my nie jesteśmy w stanie w tym krótkim czasie antenowym omówić, a nawet byśmy chyba raczej nie próbowali tego robić, to można sięgnąć po tę propozycję książkową, do czego gorąco zachęcamy oczywiście. Ale jeszcze, nim ta rozmowa dobiegnie końca, Rozmawiamy o osobach chorych, o tym, jak chorować, więc chciałabym jeszcze zapytać, czy istnieje jakiś odgórny schemat, jak powinna przebiegać relacja pomiędzy człowiekiem zdrowym a dotkniętym chorobą? O czym należy pamiętać właśnie w takiej sytuacji?
Powiedziałbym, że należy uważać, żeby nie stygmatyzować osób chorych. Żeby nie stygmatyzować choroby, że teraz dzieje się coś niesamowitego, szczególnego, a osoba chora jest osobą specjalnej troski. Uważam, że nie. Pod względem medycznym rzeczywiście lekarze zajmują się pacjentem i opiekują się nim bardziej niż tymi, którzy przychodzą ich odwiedzać. Ale tak naprawdę to trzeba cały czas mieć na względzie relację ludzką, traktować siebie nawzajem w naszym najgłębszym wymiarze, który jest człowieczeństwo, traktować siebie bardzo szczerze, bardzo prawdziwie, z uwagą, traktować siebie w prawdzie, w autentyczności. I to nie tylko chorego tak należy traktować, ale traktować tak należy człowieka, gdy jest zdrowy, gdy jest obok mnie i chodzi do pracy. I może to jest takie ważne, żebyśmy przyglądali się na co dzień swoim relacjom, jak my siebie nawzajem postrzegamy, jak do siebie nawzajem się odnosimy. Że to jest taki klucz, że tak jak my do siebie się odnosimy, będąc zdrowymi, to tak samo będziemy się sobą opiekować i będziemy do siebie się odnosić, gdy będziemy w chorobie. A jeżeli w chorobie potrafimy być tacy czuli dla siebie, wrażliwi, opiekuńczy, to czemu tego brakuje po wyzdrowieniu? Czemu tego może brakuje, gdy idziemy do pracy? To pokazuje, że żyjemy w jakimś dualizmie. Inni jesteśmy w chorobie, a inni jesteśmy, gdy jesteśmy zdrowi. A tak nie powinno być. Za każdym razem powinniśmy być i epatować takim pięknem naszym wewnętrznym, wrażliwością, szczerością, troską, tym wszystkim, co w nas jest, co nas karmi, buduje i rozwija i sprawia, że jesteśmy szczęśliwi.
I na sam koniec, czy choroba coś do nas mówi? Czy może nas czegoś nauczyć?
Choroba jest dialogiem. To jest dialog, który odbywa się między płaszczyzną ciała, płaszczyzną ducha i płaszczyzną emocji, psychiki. Może nas nauczyć nas samych, może nas nauczyć naszej relacji z Bogiem, może nas nauczyć naszej relacji z ludźmi, może nam pokazać, kim jesteśmy, jak żyjemy, co jest dla nas ważne, istotne. I może nas nauczyć wydobywać z siebie wszystko to, co piękne, naszą miłość, naszą wrażliwość, naszą troskę, nasze dobro, które w nas jest.
Dziękuję bardzo za tę rozmowę, kolejną wartościową rozmowę przy okazji kolejnej wartościowej książki. Przypomnę, że moim i Państwa gościem był ksiądz Stanisław Szlasa. Serdeczne Bóg zapłać.
Dziękuję Państwu, dziękuję Pani redaktor. Życzę wszystkim duchowej takiej lektury, dobrych przeżyć, wielu refleksji. Jeżeli Państwo będą chcieli, to chętnie usłyszę jakieś zwroty, refleksje, co ta książka, najnowsza, dziewiąta książka, jak chorować, pytania, których się boimy, jak ona w Państwa została zakorzeniona, co ona zostawiła, do czego, jakie refleksje zwróciła. Chętnie usłyszę refleksje zwrotne.
I do tego, drodzy Państwo, zachęcamy. Przypomnę też, że rozmowę poprowadziła Karolina Gaweł 12 lutego 2025 roku. Bardzo serdecznie raz jeszcze dziękuję.
Gość dnia w Radiu Rodzina.